Przy mikrofonie Grzegorz Git. Wracamy do Państwa z programem GPS, Globalny Punkt Spojrzenia, o Szwedach. No i właśnie, tutaj podkreślam, używam wytłuszczonego druku. I Szwecji w NATO. Damianie, czy można sobie wyobrazić, na ile był to realny scenariusz, biorąc pod uwagę grę polityczną, problemy Szwecji, problemy z imigracją, ze wskaźnikiem przestępczości, że bez 24 lutego 2022 roku Szwedzi skutecznie weszliby do NATO, biorąc pod uwagę dynamikę spraw przed?
Znaczy, to jest bardzo krótka odpowiedź. Szwedzi byli gotowi pod względem wojskowym, natomiast nie było decyzji politycznej. I ta decyzja polityczna nie zapadłaby, gdyby nie 24 lutego, a ja bym powiedział nawet więcej, gdyby nie połowa grudnia 2021 roku. Dlatego już ci odpowiadam. Znaczy, to wczoraj chyba premier Ulf Kristersson, prezentując taki kolejny pakiet pomocowy Szwedów dla Szwecji, dla Ukrainy, powiedział, że sprawa Ukrainy jest sprawą Szwecji. Powiedział to coś, co mówił wcześniej rząd socjaldemokratyczny, bo Szwecja rozpoczęła swoją akcesję za czasów rządów centrolewicowych, tak? Socjaldemokracji.
Ostatnie wybory z września 2022.
Natomiast dokończył to rząd centroprawicowy.
A zatem ta pamięć, ten kierunek absolutnie nie bez dyskusji kontynuował.
Ale to było widoczne nie tylko i wyłącznie w przypadku akcesji Szwecji do NATO, bo tutaj ten główny negocjator pozostał bez zmian, ale to było widoczne również w trakcie przewodnictwa Szwecji w Radzie Unii Europejskiej. Szwecja sprawowała przewodnictwo w pierwszej połowie ubiegłego roku, pierwszej połowie 2023 roku. I to również było po wyborach, natomiast całe przygotowania były przed. To też warto jasno podkreślić. Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że nawiązuję do tej propozycji, która została złożona w połowie grudnia 2021 roku, tak, przez władze rosyjskie, dotyczące nowej organizacji architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowej, która, jeżeli się wczytać tak głębiej w te szczegóły, tak naprawdę zamykała politykę otwartych drzwi NATO i nie dawała, ograniczała suwerenność Szwecji i Finlandii. Znaczy, to było bardzo mocno podkreślone w pierwszych wystąpieniach poprzedniego ministra obrony Petra Hultqvista z socjaldemokracji, że to tylko i wyłącznie do Szwedów należy decyzja o tym, w jaki sposób organizować swoją politykę bezpieczeństwa. Czy robić to samodzielnie, tak jak te przez ponad 200 lat, czy też robić to w powiązaniu z członkostwem NATO. Ty wspomniałeś o tym, że Szwecja to nie była taka typowa neutralność. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Szwedzi używali określenia na swoją politykę zwłaszcza po akcesji do Unii Europejskiej po 1995 roku, gdzie również mieliśmy do czynienia z takim zwrotem, to się w języku angielskim mówi U-turn, czyli zwrot o 180 stopni, prawda, który dokonali socjaldemokraci. Podobnie zrobili teraz w przypadku NATO. Ale dlaczego? No dlatego, że oni mówili o tym, że to jest polityka militarnego niezaangażowania. I to Szwedzi przez wiele lat uważali, że pozostawanie poza Sojuszem Północnoatlantyckim, poza strukturami, ale jednocześnie współpraca z głównymi państwami, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z Francją, to jest coś, co służy najlepiej szwedzkim interesom bezpieczeństwa w regionie, w Europie Północnej, w regionie Morza Bałtyckiego. W momencie, gdy jedna z tych możliwości, czyli tak naprawdę kwestia akcesji, zostaje im ograniczona, no to już nie jest, to nie jest już tylko i wyłącznie ich decyzja o tym, czy wstąpić, czy też nie.
Szwedzi nie byli zatem gotowi na scenariusz finlandyzacji, który byłby powtórzony po kilkudziesięciu latach, a zatem to ich rozsierdziło. Chcą mieć pełną paletę wyboru, natomiast jeszcze jedna rzecz. Na ile w tym społeczeństwie szwedzkim, w tym systemie, gdzie każdy głos się liczy, gdzie jest pewna dojrzałość polityczna, czy ta decyzja była konsultowana społecznie? Czy poprzedzało ją referendum? Czy w ogóle instytucja referendum, przy tej okazji zapytam, jest w Szwecji popularna?
Nie, znaczy nie poprzedzało ją referendum, dlatego że Szwedzi... W zasadzie nawet ja powiedziałbym, że my również przez wiele lat byliśmy przekonani o tym, że troszkę scenariusz będzie wyglądał trochę inaczej. jeśli chodzi o rozszerzenie NATO. Że najpierw decyzję o tym, czy przystąpić do NATO, podejmie Szwecja, podejmą Szwedzi, a później za nimi podąży ich młodsza siostra Finlandia. Tym razem no, Finowie utarli im nosa, bo może mogliśmy mówić tutaj jeszcze troszkę historycznie. No, są, tak jak każdy naród, tak, mają swoje dowcipy o sąsiadach. My się śmiejemy, mamy tą trójkę Polak, Niemiec i Rusek, tak? To oni mają dowcipy i z Duńczykami, z których się śmieją z języka, i z Norwegami, których uważają za, no, delikatnie mówiąc, mniej inteligentnych. No, w drugą stronę to działa tak samo, tak? No, Szwecja przez wiele lat była państwem, które walczyło o dominację w regionie.
Tak jest. Najazdy na Danię, oczywiście.
Potop szwedzki to była tylko i wyłącznie konsekwencja pewnego rodzaju polityki.
Niekoniecznie chciana przez Karola Gustawa, historycy dowodzą, ale nie miał innego wyboru i chciał wykorzystać parę po wojnie 30-letniej i chciał, żeby wojsko na siebie zarabiało.
No, wojsko już tutaj było.
Dokładnie, a zatem łupiło Polskę, by na siebie zarabiać. Ale dzisiaj właśnie Szwedzi, czyli nie było to konsultowane, w tym przypadku trochę nie Finowie...
Nie było to konsultowane, w przypadku Finlandii też to nie było konsultowane. Znaczy były oczywiście badania opinii publicznej, które pokazywały rosnące poparcie dla członkostwa, bo jeżeli sobie tak jakby spojrzymy troszeczkę w dłuższej perspektywie, to społeczeństwo szwedzkie było generalnie podzielone na trzy równe części, mniej lub bardziej, tak? 30-40% liczyła każda z grup, w zależności od tego, kiedy to było badanie, czyli między 30 a 40 było za wstąpieniem, między 30 a 40 było przeciwko, między 30 a 40 nie wiedziało, tak? Ja mówię między 30 a 40, dlatego że to zawsze się wahało w zależności od okresu, w zależności od tego, co się wydarzyło, tak? Była pewnego rodzaju wzrost po 2014 roku, po aneksji, nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. No, natomiast 2022 no, to spowodował to no, jednoznaczne przechylenie szali na korzyść zwolenników wstąpienia do NATO. I patrząc na to, co zrobiła Finlandia, Szwecja w pewnym momencie nie miała innego wyboru, tylko podążać tym samym kursem. W sensie to Finlandia wyznaczyła kurs, to Finlandia powiedziała, jakim tempem my będziemy płynąć. Natomiast Szwecja, która... Tak jak mówię, była przekonana przez wiele lat, że to do nich będzie należała pierwsza decyzja i oni będą grali pierwsze skrzypce w tej północnoeuropejskiej orkiestrze, to teraz musieli jednak pogodzić się z rolą tego młodszego, starszego brata. Tak?
Dokładnie, nieco pospieszonego przez junior partnera.
Natomiast ja nie chciałbym powiedzieć, że to była polityka, która była nieprzygotowana, dlatego że cały proces demokratyczny, całe konsultacje pomiędzy poszczególnymi partiami, kwestie eksperckie, czyli raportu, który będzie oceniał. No to też jest cecha charakterystyczna polityki Szwecji, że tam nic nie dzieje się w zasadzie na, no powiedzielibyśmy, ad hoc, łapu capu. Znaczy to jest wszystko wypracowane w oparciu o różnego rodzaju długoterminowe strategie, białe księgi, tak? White papers, o opinie ekspertów niezależnych albo quasi-zależnych, więc...
Dobrze, ale ta rzecz, której chyba Szwedzi nie przewidzieli w tym swoim bardzo profesjonalnym przygotowaniu, drobiazgowości, to że mieli pod górkę w tej eskapadzie do NATO, to przeskoczenie do NATO, problemy się pojawiły spodziewane po stronie Turcji i Węgier?
Powiedziałbym, że spodziewane przez analityków, natomiast nikt z polityków nie brał tego pod uwagę, znaczy uważał, że w trakcie negocjacji to się uda przezwyciężyć, uda się dojść do kompromisu. Przecież my jesteśmy świetnym partnerem, jeśli chodzi o kwestie. Współpracujemy, żeby też było jasne, Szwecja współpracuje z NATO od dawna.
Znaczy,
to nawet nie jest okres 1994 roku, gdy Szwecja stała się państwem uczestniczącym w ramach Partnerstwa dla Pokoju, ale to jest okres zimnej wojny. Znaczy, w sensie tajemnicą Poliszynela jest to, że Szwecja przekazywała informacje wywiadowcze aliantom, państwom natowskim, Stanom Zjednoczonym. To również wiedzieli o tym Rosjanie. Jest świetna książka dotycząca działalności szwedzkiej ambasady, tutaj tych rywalizacji wywiadów w trakcie drugiej wojny, przepraszam, w trakcie zimnej wojny. Mhm. Natomiast no to było generalnie jasne, po której stronie będzie Szwecja. Ona sobie układała tak te puzzle w regionie, uzupełniała dwustronną współpracę z państwami, wciągała inne państwa, główne potęgi natowskie.
Czyli Szwecja była przygotowana niemalże w 100%, natomiast no, dopóki nie ma zgody we wszystkich państwach członkowskich, w tych przypadku 31 państwach, to nie ma mowy o zielonym świetle. Węgrzy, Turcy bardziej grający na siebie i chcący przy tej okazji coś dla siebie zyskać. Rozumiem, że zyskali, skoro mamy Szwecję w NATO, no ale kosztem czegoś, kosztem czego lub kosztem kogo? W przypadku Szwecji zdaje się chodziło tutaj o mniejszość kurdyjską.
To był wątek, jeśli chodzi o Turcję. Znaczy ja bym rozdzielił te dwa wątki. Znaczy oba państwa, znaczy trzeba jasno sobie powiedzieć, że akcesja Finlandii i Szwecji do NATO, która rozpoczęła się w oczywiście. połowie nie, niemalże dwa lata temu, tak? Bo jesteśmy 23 maja, 18 maja 21 roku, 22 roku Szwedzi i Finowie złożyli wniosek akcesyjny. On bardzo szybko został zaakceptowany przez wszystkie państwa nordyckie, bałtyckie i został zaakceptowany jeszcze on został złożony oczywiście, czy też zatwierdzony, oni dostali zaproszenie po szczycie natowskim i zostały one ratyfikowane jeszcze w okresie letnim, kiedy generalnie no, panuje sezon ogórkowy, znaczy parlamenty nie pracują. Natomiast dwa państwa postawiły, no, nie procedowały tego, przy czym ich strategia była zupełnie inna. W przypadku Turcji od razu pojawiły się jasno sformułowane zarzuty dotyczące no, chociażby wspierania Kurdów albo wspierania partii, które mają prokurdyjskie zaplecze, które wspierają, no, zwłaszcza tutaj w Syrii.
I tutaj tego się trzymamy. Zostawiamy Finlandię. Czy to był duży koszt? Szwecja usatysfakcjonowała Turcję Erdoğana?
Tak. Znaczy,
w jaki sposób?
Znaczy, no, w ten sposób, że no, po pierwsze trzeba powiedzieć, że to był faktycznie problem. Szwedzi zmienili swoje zasady, jeśli chodzi o oficjalną pomoc rozwojową. Zaczęli się przyglądać, gdzie trafiają te środki i na co są one wykorzystywane. Bo oczywiście nie było bezpośredniego finansowania terrorystów, tak, partii pracujących Kurdystanu, która tutaj była tą główną siłą, którą Turcy postrzegają, zresztą Szwedzi również postrzegają jako organizację terrorystyczną. Więc tak, zmodyfikowali. Druga kwestia to była eksport broni. Wspominaliśmy o tym, że Szwedzi są istotnym graczem na tym rynku, międzynarodowym rynku handlu bronią. Pojawiły się no, różnego rodzaju ograniczenia dotyczące eksportu broni na tereny objęte konfliktami. To również z tego, no, to nie był problem po stronie Ministerstwa Obrony, ale wydano pewne określenia. Największym problemem, który się pojawiał w międzyczasie, to były kwestie dotyczące oczywiście akcji palenia Koranu, które no, były bardzo często wykorzystywane, czy też były inspirowane przez inne państwa wschodniego sąsiada Finlandii.
A zatem mamy tutaj, drodzy państwo, problemy, ale finalnie happy end w postaci dołączenia Szwecji do sojuszu wspólnych interesów, które mamy, by wzmacniać wschodnią flankę i mam wrażenie także północną flankę NATO, biorąc pod uwagę grupę 32 państw, które nie mają dzisiaj wyboru. Muszą wzmacniać swoje bezpieczeństwo. O alfabecie szwedzkiej polityki, szwedzkim charakterze narodowym, szwedzkiej drodze do NATO i tym sukcesie, który powinien nas cieszyć, zapominamy o potopie. Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym morzem natowskim i z tego chyba trzeba się cieszyć?
Jedno zdanie. Znaczy, oczywiście staje się wewnętrznym morzem natowskim, natomiast to nie zwalnia nas z obowiązku przygotowania się do obrony tego jeziora natowskiego. Znaczy, nie możemy zapomnieć, że przystąpienie Szwecji to jest niewątpliwie wartość dodana dla nas, zwiększa nasze bezpieczeństwo od północy, ale również powoduje, że my nie możemy po prostu zapomnieć, nie możemy zaprzestać naszego programu wzmacniania i zapewnienia naszej obronności nad Bałtykiem.
Bardzo dziękuję. My nie zapominamy, drodzy państwo, o tym. Nie zapominamy także o kolejnym odcinku GPS za tydzień. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim i państwa gościem był dr Damian Szacewa.
Dziękuję bardzo. Spokojnej nocy.
Dobranoc. Kłaniam się nisko. Grzegorz Gil. Audycję realizował Jarosław Gofit.